Teraz wracamy do studia Popołudnia Wnet, aby połączyć się z naszym kolejnym gościem, dr Jan Parys, socjolog, opozycjonista z lat PRL-u, potem były minister obrony narodowej, doradca między innymi ministra spraw zagranicznych, kiedy ten urząd piastował Witold Waszczykowski. Dzień dobry, panie ministrze.
Witam serdecznie.
Jeszcze kilka innych funkcji by się znalazło. Trudny wybór, czy Ukraina, czy Polska i Baltic Pipe, panie doktorze, wybór należy do pana, tematyczny.
Ukraina to jest ważna sprawa dla naszego kraju, więc to się wiąże. Baltic Pipe też jest bardzo ważny dla naszego kraju, a każdy z tematów, można powiedzieć, wpływa na nasze bezpieczeństwo. Zarówno sytuacja na Ukrainie, jak i to, co się dzieje na Bałtyku, to, co tam wybucha.
Bo 27 września to z jednej strony końcówka pseudoreferendów na Ukrainie i właśnie otworzenie gazociągu Baltic Pipe, to może szybko o tym gazociągu. Na ile to jest pod względem politycznym, bo dzisiaj dużo mówiliśmy o ekonomicznym aspekcie tego przedsięwzięcia, ale politycznie co to znaczy i na ile to jest danie Warszawie szansy na większą niezależność energetyczną i polityczną?
Bez wątpienia ten rurociąg budowany przez ostatnie kilka lat jest, można powiedzieć, szansą, możliwością uniezależnienia się od dostaw od rosyjskiego gazu, co jak wiadomo jest bardzo ryzykowne, gdyż Rosja gaz traktuje jako narzędzie wpływu politycznego i nie jest uczciwym kontrahentem, który po prostu sprzedaje swój towar. Jednym słowem, my będziemy teraz kupować gaz w Norwegii, częściowo ze złóż norweskich, częściowo z własnych, bo mamy tam również swoje działki do eksploatacji. Natomiast Rosja zostanie bez kontraktów z naszym krajem i straci kilka miliardów dolarów. Ale to jest rezultat tego, że traktowała gaz jako narzędzie polityczne.
I teraz traci swoje wpływy, kiedy my świętujemy otwarcie tego okna na zachód, na niezależność energetyczną, to na części terytorium Ukrainy trwają pseudo-referenda. Jakie one mają znaczenie na poziomie polityki międzynarodowej? Czy one właściwie cokolwiek dadzą Władimirowi Putinowi w jego rozgrywce już nie z partnerami z Zachodu, ale z partnerami z Chin, z Indii, z globalnego południa?
O ile się orientuję, to żadne poważne państwo na świecie nie zamierza akceptować wyników tych referendów, ponieważ one są po pierwsze wynikiem agresji, podboju i są próbą zalegalizowania okupacji, której dokonała Rosja, więc tego nikt nie uznaje. Więc Rosja oczywiście może wydrukować swoje nowe mapy, również z tymi przyłączonymi terenami, ale świat tego nie przyjmie. Także jeżeli ten akt, te referenda miały służyć do jakiejś, być pretekstem do jakiejś polityki, no to są słabym pretekstem, bo nikt na to się nie da nabrać. To być może jakiś ludzi w Rosji oszuka, przemówi do jakichś, no nie wiem, fałszywych ambicji, że Rosja jest jeszcze większa, chociaż i tak jest największa na świecie, jeśli idzie o terytorium i nie potrzebuje żadnych dodatkowych kilometrów. Ale myślę, że to na politykę światową nie wpłynie.
A to jest taki sygnał, który daje Putinowi jakieś nowe możliwości wewnątrz jego własnej logiki rządzenia wedle chociażby prawodawstwa Federacji Rosyjskiej?
Myślę, że Putinowi chodzi przede wszystkim o pewien prestiż, ponieważ nie udało mu się wygrać wojny z Ukrainą w ciągu parunastu dni. Co więcej, w ostatnich trzech tygodniach wyraźnie wojska rosyjskie tracą zdobyty wcześniej teren, to te referenda mają pokazać, że jakiś odniósł sukces. Chociaż to nie jest żaden ani militarny, ani polityczny sukces, ale to ma być taka namiastka, która pozwoli w społeczeństwie rosyjskim prowadzić prowojenną propagandę.
uda się zmobilizować społeczeństwo rosyjskie, żeby aktywniej z zaangażowaniem włączyło się w wojnę na Ukrainie?
Trzeba pamiętać, że Rosja jest bardzo dużym krajem i ludność Rosji jest rozrzucona po tym wielkim terenie, więc władza, no można powiedzieć, od wieków ma taki luksus, iż może spokojnie izolować rejony, w których ludność się buntuje i korzystać ze spokoju w innych miejscach. Więc jeżeli w tej chwili są jakieś bunty w Dagestanie, to nie znaczy, że w innych rejonach jest podobnie. Proszę pamiętać, że obieg informacji w Rosji jest kontrolowany. Ci, którzy są opozycjonistami, nie mają możliwości swobodnej komunikacji czy koordynacji swoich działań. Więc jeżeli nawet wybuchają w Rosji jakieś bunty, jakieś miejsca, gdzie ludność się buntuje, to wielu obywateli Rosji o tym nie wie. I tak jakby ten bunt nie może się rozlać na cały kraj, czy też bardzo rzadko się rozlewa na całe społeczeństwo przy tak dużej kontroli, kontroli obiegu informacji. Więc myślę, że Putin jest w stanie zapanować nad tymi zjawiskami buntu i będzie w stanie część ludności swojego kraju oszukać tymi pozornymi sukcesami, jakimi są referenda i aneksja, bo tak trzeba powiedzieć, zdobytych, podbitych terytoriów.
A z drugiej strony był taki konsensus, znaczy duża zgoda wśród ekspertów, osób, które obserwują Rosję i nie zajmują się naukowo polityką na Kremlu w sposób szczególny, że Putin miał realną obawę przed mobilizacją, przed tym, że uzbrojenie znacznej części społeczeństwa rosyjskiego może się potem skończyć buntem, rewolucją i upadkiem jego władzy. To dalej jest realne, dalej jest tak, że jak Rosjanie zobaczą, a widać w mediach społecznościowych, że wielu trafia do armii, gdzie nie ma butów, nie ma dobrych mundurów, nie ma dobrej broni, nie ma gdzie spać, nie ma co jeść. Część z nich już ląduje bez żadnego przygotowania na linii frontu, dostają się do niewoli, giną. To wszystko spowoduje rewolucyjne wrzenie w Rosji.
Myślę, że do tego, żeby było rewolucyjne wrzenie, potrzebne jest załamanie poziomu życia. A Rosja jest, jak powiedziałem, wielkim krajem i władza może po prostu manipulować dostawami żywności i nawet jeżeli na jednych obszarach będą kłopoty z zaopatrzeniem, to w kilku dużych miastach to zaopatrzenie może być względnie dobre. Poza tym wyraźnie widać, że mobilizacja właściwie omija duże miasta, takie jak Moskwa czy Petersburg, i że takie dalekie rejony Rosji są jak najbardziej dociążone przez mobilizację, bo tam po prostu potencjał buntu jest mniejszy. Także
to tu się zatrzymam, bo mówi się, że nawet ta branka, ten pobór, ta mobilizacja ma takie znamiona pewnej czystki etnicznej, że Kreml świadomie wybiera te grupy, które są nierosyjskie, nie tylko dlatego, że łatwiej jest mobilizować i mniej się buntują, ale także dlatego, że właśnie nie są etnicznymi Rosjanami i ich życie być może dla Kremla jest mniej warte niż etnicznych Rosjan.
Tego, jaka tutaj jest motywacja władzy na Kremlu, tego nie możemy z całą pewnością powiedzieć. Na pewno łatwiej jest przeprowadzać taki przymusowy pobór w małych miejscowościach niż w wielkich miastach, gdzie ryzyko wybuchu buntu jest większe.
Mamy tą armię, która przyjedzie, ale ta obawa, jeszcze do tego wrócę, do tego głównego argumentu, który od tygodni, od miesięcy padał w polskiej debacie publicznej, dlaczego nie ma mobilizacji, że Putin boi się uzbrojonego społeczeństwa. Jak rozumiem, na stan z dziś i z tego, jak reaguje społeczeństwo rosyjskie, można powiedzieć, że tego typu obawy były nieuzasadnione, że społeczeństwo rosyjskie jest gotowe iść na tą wojnę w sposób przymusowy, ale się nie zbuntuje.
Jak na razie widać, że społeczeństwo rosyjskie nie ma ochoty w masowy sposób iść na wojnę. Owszem, były nastroje, które sprzyjały tej wojnie, tej agresji na Ukrainę, ale to nie znaczy, że ludzie mają ochotę ginąć na Ukrainie w imię tej agresji. Natomiast ja bym przypomniał, że rewolucja październikowa nastąpiła wtedy w Rosji 100 lat temu, ponad 100 lat temu, kiedy właśnie ogromne ilości zmobilizowanych żołnierzy zaczęły wracać z frontu do miast. I więc tutaj myślę, że na Kremlu dobrze o tym pamiętają, iż to nie tylko robotnicy, ale również żołnierze niezadowoleni z warunków życia i z przebiegu wojny mogą być czynnikiem wybuchowym.
To panie doktorze, panie ministrze, aspekt militarny, na ile ten żołnierz może zmienić sytuację na froncie na korzyść Federacji Rosyjskiej, bo zdania są podzielone. Część mówi mięso armatnie, tylko to zwiększy straty i pogorszy sytuację Putina na koniec końców. Część ekspertów mówi, ten żołnierz może bardzo efektywnie się przydać na froncie, załata dziury, pozwoli kontratakować siłom zawodowym, pozwoli działać lotnictwu i artylerii i jego obecność na froncie wydatnie wzmocni siłę wojska rosyjskiego. Jaka jest opinia pana ministra?
No, o ile wiem, to powoływani są w tej chwili w Rosji do służby rezerwiści, którzy byli kiedyś szkoleni, ale przez ostatnie lata w wojsku nie byli, więc oni nie mają bieżącego przygotowania i nie tworzą zgranych oddziałów, więc myślę, że przydatność bojowa takich formacji złożonych z rezerwistów, którzy nie przeszli paru miesięcy przeszkolenia i którzy są w oddziałach, które nie są zgrane, to przydatność takich oddziałów nie jest wielka. Oczywiście dla Rosji straty się nie liczą, więc to, że będą straty na Kremlu nie budzi żadnych wyrzutów sumienia. I oczywiście każda ilość nowych żołnierzy rzuconych na front będzie kłopotem dla armii ukraińskiej. To nie jest tak, żeby to było bez znaczenia. Bez wątpienia Rosja będzie mogła luzować zmęczone jednostki wycieńczone nowymi oddziałami złożonymi z rezerwistów, a że one będą słabo walczyć, że będą ponosić straty, że będą czasem się cofać, to jest inna sprawa, ale to wyraźnie wskazuje, że Rosja, przeprowadzając tę mobilizację, która ma sięgać, jak mówią poufne dane, ponad 1 000 000 osób, że Rosja wchodzi w długofalową wojnę, że dotychczasowy brak sukcesów nie spowodował żadnej refleksji na Kremlu i nie ma tam woli wycofania się z głupiej wojny, ze strat, lecz dalej jest dążenie do tego, żeby tą wojnę prowadzić mimo strat. Mimo ogromnych kosztów dla gospodarki, mimo izolacji międzynarodowej. Więc tutaj widzimy, że wojna nie zakończy się szybko, jeżeli Rosja chce rzucić na front 1 000 000 nowych żołnierzy.
A czy Ukraina powinna się obawiać, że ten 1 000 000 oczywiście nie pojawi się jednorazowo od razu na froncie, to będzie jakiś tam proces dostarczenia tego typu posiłków na front, ale Ukraina, Kijów powinien się obawiać, że ta wojna może przybrać bardzo niebezpieczny obrót, także z próbą ponownej próby zajęcia Kijowa na przykład.
No bez wątpienia głównym celem Rosji jest zajęcie maksymalnej ilości terytorium Ukrainy, być może całej Ukrainy i być może również Kijowa, ale do tego potrzebna byłaby bardzo duża siła wojskowa, po prostu ogromna mobilizacja i dobre uzbrojenie jednostek, dobre dowodzenie i tak dalej. Na to wszystko jak na razie Rosji widać nie stać. Ma za mało żołnierzy, ma słabe uzbrojenie i nie ma dobrego dowodzenia tam. Więc mamy taką sytuację, że Ukraina, która jest krajem słabszym gospodarczo i militarnie, wygrywa z Rosją, która jest mocarstwem globalnym, zarówno konwencjonalnym, jak i jak i nuklearnym. Jednym słowem, tutaj jest taka możliwość, że wojna na Ukrainie stanie się dla Rosji tym, co Wietnam dla USA w czasie wojny wietnamskiej. Przypomnę, że wtedy mocarstwo nuklearne, czyli Stany Zjednoczone, przegrały militarnie z Wietnamem Północnym, wspieranym przez Rosję. Teraz sytuacja może być odwrotna.
Chociaż wydaje się, że wtedy Ameryka nie tyle przegrała na polu walki, ile przegrała we własnym społeczeństwie.
We własnym społeczeństwie też, ale proszę pamiętać, że wtedy Ameryka angażowała kilkaset tysięcy swoich żołnierzy na terenie Wietnamu i to nie było tak, że udzielała jedynie wsparcia materialnego i militarnego.
Teraz to już ostatnie pytanie o Stany Zjednoczone. Zdaje się, że nie tylko Moskwa nie ma wyboru, ale też nie bardzo Waszyngton może sobie pozwolić, żeby tą rywalizację przegrać. Jedno i drugie mocarstwo będzie walczyć do końca, w tym, że Stany, jak już powiedzieliśmy, nie muszą angażować swoich żołnierzy bezpośrednio. Wystarczy tylko zaangażowanie przemysłu zbrojeniowego i funduszy.
Tak, to prawda. Stany Zjednoczone zainwestowały bardzo dużo we wsparcie polityczne dla Ukrainy i zaangażowały również materialnie, przekazując broń i amunicję. I dzisiaj byłoby rzeczą trudno wyobrażalną, żeby nagle tą pomoc zatrzymać czy wyhamować i pozwolić Ukrainie przegrywać. Dlatego, że to by oznaczało, że polityka amerykańska była błędna i że Ameryka pozwala na ekspansję rosyjską, terytorialną w Europie, co oczywiście by źle świadczyło wiergodności Stanów Zjednoczonych jako mocarstwa. By się okazało, że Ameryka nie jest w stanie zatrzymać ekspansji terytorialnej Rosji zbrojnej. Więc dlatego myślę, że w Waszyngtonie panuje konsensus na temat tego, że Ukrainę trzeba wspierać, dopóki ona będzie chciała walczyć, bo to trzeba też o tym pamiętać, że tu wiele zależy od determinacji, od gotowości do poświęcenia życia przez samych Ukraińców.
Powiedział dr Jan Parys, były minister obrony narodowej, były doradca polskich ministrów spraw zagranicznych. Dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia.
Dziękuję.